temat wiodący to Maryja zaprasza do swojej szkoły. Jakże na początek nie przywołać mistrza rekolekcyjnej przemiany, świętego Ignacego Loyoli, który w swoich pismach, również w fundamencie ćwiczeń duchowych, które są takim, można powiedzieć, archetypem, wzorcem rekolekcji, bardzo często stawia rekolektantowi bardzo twarde i radykalne pytanie. Quid volo? Każe rekolektantowi postawić sobie pytanie, czego ja chcę? Quid volo? Czego chcę? Właśnie, czego chcę? Nie tyle od rekolekcjonisty, od organizatorów rekolekcji, ale czego ja chcę od siebie? Czyli mówiąc inaczej, po co ja tu przyjechałem? Musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, po co ja tu jestem? Czego ja chcę? Ojciec Święty Jan Paweł II w 87 roku, tego samego dnia, kiedy w Tarnowie dokonał beatyfikacji Karoliny Kuskówny, wieczorem ze słynnego okna na Franciszkańskiej spotkał się z młodzieżą, do której powiedział takie zdanie, bardzo spontanicznie, ale zdanie niezwykle mądre. Ojciec Święty powiedział tak, że człowiek jest mocny świadomością celu. Człowiek jest mocny świadomością celu. Jeżeli ja mam cel w życiu, to jestem mocny. Trzymam się tego celu. Nasze życie nie na darmo nazywane jest przez filozofów jako wędrówka. Gabriel Marcel mówił o człowieku, że człowiek to jest taki homo viator, wędrowiec. I można życie człowieka porównać do pielgrzymki, na przykład na Jasną Górę czy do jakiegoś sanktuarium, ale może pielgrzymka na Jasną Górę jest tutaj najbardziej takim czytelnym obrazem. Mamy cel dotrzeć na Jasną Górę i nie jest ważne, czy idziemy takim właśnie zwartym szykiem, pewnym krokiem, czy raczej wleczemy się, czy idziemy po asfaltowej drodze, czy po piasku, czy skręcamy w prawo, w lewo, wschodzimy na wzgórze, czy w dolinę. Ważny jest cel. Owszem, droga jest ważna, ale ważniejszy jest cel, do którego mamy dotrzeć. Droga jest podporządkowana celowi. I tak jest w życiu też. Jeżeli ja wiem, czego ja chcę, to różne doświadczenia życiowe, które się zdarzają, one jakoś tam modyfikują tę moją drogę. Zmuszają mnie do zmiany decyzji, do zmiany kierunku, ale tylko na chwilę po to, aby ten zasadniczy cel odnaleźć w sposób skuteczny. I coś podobnego jest także w rekolekcjach. Jeżeli my się nastawiamy, na przykład w rekolekcjach, nie mówię w tych, czy w jakichkolwiek innych, czy przyjeżdżamy na rekolekcje, bo jest tam jakiś słynny kaznodzieja i przyjeżdżamy dla kaznodziei, możemy się bardzo, bardzo rozczarować. I śmiem twierdzić, że jeżeli przyjeżdżamy dla kaznodziei, jeżeli przyjeżdżamy dla ładnego miejsca, to może tak być, że te rekolekcje będą zmarnowane, albo przynajmniej nie będą na tyle owocne, jak być powinny. Bo zawsze w człowieku jest ta skłonność szukania siebie. No, nasze ręce, tak jesteśmy skonstruowani, że ręce składają się do siebie. Człowiek jednak ma tendencję szukania siebie. Tymczasem rekolekcje mają być szukaniem Chrystusa. Ja na rekolekcje jadę dla Chrystusa. Nie dla siebie. Nie dla jakichś mocnych wrażeń, czy jakichś niezwykłych wydarzeń. Chrystus jest na pierwszym miejscu. Jeżeli my nie postawimy Chrystusa na pierwszym miejscu, to wszystko się nam będzie rozsypywać. Bodaj święty Augustyn powiedział, czy ktoś ze świętych, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, jeśli Chrystus jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Częstym błędem, czy taką niedoskonałością wynikającą z różnych zwyczajów, przyzwyczajeń, jest właśnie to, że szukamy sensacji, szukamy wszystkiego i nam się wydaje, że my szukamy Chrystusa, tylko bywa tak, że my go skrzętnie omijamy. Szukamy wszystkiego, co jest Chrystusopodobne, ale nie samego Chrystusa. Może być tak, że w rekolekcjach szukamy darów, a nie interesuje nas dawca. Kiedyś odwiedziłem, no to było lata temu, mojego brata, który ma trzech synów, w tej chwili to już są dorośli panowie, jeden ma rodzinę. No i właśnie było tak: wujek, co mi przywiozłeś? Najważniejsze dla tego chłopaka, dla dziecka było to, co wujek przywiózł. Nie to, że wujek przyjechał i dawno tu nie był, tylko co wujek przywiózł. I my się czasem zachowujemy jak takie dzieci. Panie Boże, daj mi to, daj mi tamto, daj mi owo, ale ty siebie to mi nie dawaj, ty mnie nie interesujesz, interesują mnie twoje dary. Dlatego to pytanie na początek rekolekcji, quid voto, czego ja chcę? Podpowiadam, trzeba byśmy chcieli Chrystusa. W Piśmie Świętym, w Ewangelii Janowej, w rozdziale 12, mamy taką scenę, kiedy do apostoła Filipa przychodzą dwaj greccy żołnierze i mówią: Panie, chcemy widzieć Jezusa. Cudzoziemcy, Grecy, można powiedzieć poganie, przychodzą do apostoła i mówią: Panie, chcemy widzieć Jezusa. Nie wiemy, czy wiodła ich ciekawość, a może jakaś intuicja, może jakieś pragnienie wiary, tego nie wiemy. Ale chcieli widzieć Jezusa. Pytanie, czy my chcemy widzieć Jezusa? Czy możemy Go zobaczyć? Owszem. Owszem, kontemplacja to jest taka postawa, nie chcę powiedzieć czynność, ale to jest pewna postawa, która daje nam możliwość doświadczenia bliskości Jezusa. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście Novo Millennio in Unte, list, który jest takim programem Kościoła na trzecie tysiąclecie, tekst bardzo cenny, dobrze byłoby go przestudiować w całości, właśnie pisze o tym, że w trzecim tysiącleciu powinniśmy szukać oblicza Jezusa i kontemplować je, wpatrywać się w oblicze Jezusa. Do tej myśli powraca papież Franciszek, między innymi w Bulli Misericordiae Vultus, którą zapowiadał rok miłosierdzia, jaki przeżywaliśmy kilkanaście miesięcy temu. Ojciec Święty tą bullę Misericordiae Vultus zatytułował właśnie w ten sposób. Misericordiae Vultus, czyli oblicze miłosierdzia. Jezus jest obliczem Boga bogatego w miłosierdzie. Jeżeli się w Niego wpatrujemy, możemy doświadczyć Bożego miłosierdzia. Możemy zobaczyć Go w jakimś sensie duchowym, rzecz jasna nie w sensie fizycznym. Przynajmniej nie spodziewamy się, abyśmy mieli jakąś chrystofanię. Byłoby pewną, no przynajmniej dziwną rzeczą, niepokojącą, gdybyśmy oczekiwali chrystofanii, w sensie objawienia się, w sensie wizualnym samego Jezusa. Chcemy wpatrywać się w Jezusa poprzez słuchanie Jego słowa, poprzez słuchanie także samych siebie na cichej modlitwie, na adoracji. Proszę Państwa, kwestia adoracji to jest wcale niełatwa sztuka. Przyzwyczailiśmy się do tego, że w praktyce parafialnej adoracje często są okazją do popisów recytatorskich, muzycznych czy jakichś innych. Bywa tak, że adoracja, taka parafialna, jest tak hałaśliwa, że człowiek własnych myśli nie słyszy. Sam byłem świadkiem parokrotnie takiej sytuacji w parafii, na terenie której mieszkam, gdzie zawsze w pierwszą sobotę miesiąca po mszy wieczornej jest adoracja do 21:00. I tę adorację animuje kilka pań, zacnych, pobożnych kobiet, ale tak się przyzwyczaiły, że biorą sobie mikrofon, siedzą tak razem, jedna obok siebie, tam jest 10, więc się słyszą. Ale mikrofon na cały kościół tak głośno, że na ulicy słychać. Pytam się, po co? I one mówią, kiedyś mi mówią, że no, nikt nie przychodzi poza nami na tę adorację. I nie przyjdzie. Ja też przestałem przychodzić. Człowiek własnych myśli nie słyszy. 2 godziny non-stop nadają. Jak ma Bóg mówić do człowieka, jak człowiek nie daje mu szansy? Proszę Państwa, adoracja to jest obecność, patrzenie i miłowanie, jak to określił jeden z autorów. To jest tak jak zakochani. Zakochani gadają dużo głupstw, mówią zwykle to samo na okrągło, a za każdym razem słyszą co innego. To jest chyba taka cecha zakochanych, ale tak naprawdę słowa są tylko nośnikiem, służą, aby potwierdzić świadomość, że jestem z Tobą, jestem dla Ciebie, po prostu jestem. I to jest istota adoracji. Jestem. Chrystus jest. Nieprzypadkowo Mojżeszowi Bóg objawia się jestem. Jakie jest Twoje imię? Jestem. To jest istota. Bóg jest. My mówimy był, Bóg był. Nie. Bóg jest poza czasem. On jest. Jeżeli my zdobywamy się na sztukę bycia z Panem, to wchodzimy na pewną płaszczyznę, gdzie możemy się spotkać. Ale jeżeli ja staram się tylko działać, kiedy dla mnie na adorację jest ważniejsze, żebym ja działał, a nie był, to się rozmijamy. On jest, on czeka, a ja działam. Zajmuję się tysiącem różnych rzeczy, ale nie tym, który dla mnie tam jest. Podstawą adoracji jest przede wszystkim cisza, skupienie. Lub też chcemy słyszeć głos Boży mówiący do nas, dlatego dobrze jest w adoracji sięgać po teksty biblijne albo, jak to nam radzi święty Jan Paweł II, modlić się na różańcu. Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, modlitwą chrystologiczną. Różaniec, wbrew temu, co się mówi, nie jest modlitwą maryjną. Różaniec jest modlitwą chrystologiczną. Mówiąc inaczej, jak to uczy Jan Paweł II w liście Rosarium Virginis Mariae o różańcu. Jest to rozmowa z Maryją o Jezusie. Nawet w tym prostym pozdrowieniu anielskim. Mówimy, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Słowo Jezus jest kulminacją, nawet intonacyjną kulminacją. Mówimy do Maryi, pozdrawiamy Maryję z uwagi na tego, dla którego ona została stworzona, z uwagi na tego, dla którego ona została uchroniona od wpływu grzechu pierworodnego. Bo na tym polega tajemnica niepokalanego poczęcia. Zwracam Państwu uwagę, jeszcze pewnie o tym trzeba będzie powiedzieć raz, że niepokalane poczęcie polega na uchronieniu Maryi przed grzechem pierworodnym. Nie można powiedzieć uwolnieniu, bo popełniamy karygodny błąd. Uwolnić można kogoś, kto jest zniewolony, kto podlega wpływowi, uwalniamy go. Maryja nigdy nie podlegała skutkom grzechu pierworodnego. Została uchroniona. Więc nie można popełnić tego błędu, mówiąc, że została uwolniona. A takie czasami się rzeczy pojawiają. Jeśli chcemy więc wpatrywać się w oblicze Jezusa poprzez kontemplację, poprzez modlitwę, to gdzie mam się tej sztuki uczyć? Gdzie mam rozpoznawać oblicze Jezusa? No właśnie nie gdzie indziej, jak w szkole Maryi. To określenie szkoła Maryi jest to określenie wzięte z nauczania świętego Jana Pawła II. Proszę się nie dziwić, że ja będę często cytował Jana Pawła II. To takie trochę moje pewnego rodzaju skrzywienie zawodowe, ale też jestem głęboko o tym przekonany. Nasza powinność, kto lepiej zrozumie intencje, myśl, ducha świętego Jana Pawła II, jak nie my, którzy mówimy tym samym językiem, co papież, my, którzy wyrośliśmy z tej samej kultury, co on, i my, którzy jesteśmy dumni z naszego wielkiego rodaka, tylko go nie znamy. Gdyby trzeba było wymienić, powiedzmy, przynajmniej trzy encykliki papieskie w tej chwili, nie będę tego robił, proszę na mnie nie patrzeć jak na belfra, ale myślę, że mielibyśmy problem. Albo na przykład wymienić, ile było wizyt Ojca Świętego w Polsce. No też jest problem, bo się spierają niektórzy, ile ich było. Bo papież trochę tam dzielił te wizyty. Więc czasem nam się wydaje, że my tak dobrze znamy Jana Pawła II. Nieprawda. Jego nauczanie spisane, oficjalne, to jest, proszę Państwa, 70 tysięcy stron. 70 tysięcy stron w takim formacie jak kartka papieru. Zawarte między innymi w tak zwanych Insegnamenti di Papa Giovanni Paolo II. Więc nauczanie przebogate, przeogromne, obyśmy właśnie poprzez sięganie do jego refleksji, choć odrobinę zapamiętali, to będzie to jakieś spłacenie długu wobec niego. Otóż wracam do tego, że O szkole Maryi mówi Jan Paweł II. Między innymi właśnie we wspomnianym liście Rosarium Virginis Mariae. Pisze tak, że zwłaszcza różaniec jest taką szkołą Maryi. I papież pisze, że przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości. Poprzez różaniec lud chrześcijański wstępuje do szkoły Maryi. Dalej Jan Paweł II pisze, że trzeba zachęcać siebie nawzajem do kontemplowania oblicza Chrystusa w towarzystwie i w szkole Jego Najświętszej Matki. Podmawiać różaniec, bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Jezusa. Treścią różańca jest Jezus, tajemnice zbawcze, jakich On dokonał. A więc szkoła Maryi polega właśnie między innymi na kontemplowaniu oblicza Jezusa, na wpatrywaniu się w Niego oczami Maryi. Charakteryzując szkołę Maryi, papież pisze, możemy sobie wyobrazić, że taką rolę spełniała ona jako nauczycielka wobec uczniów po wniebowstąpieniu Jezusa, gdy pozostała z nimi, oczekując na Ducha Świętego i umacniała ich w pierwszej misji. Przechodzić z Maryją przez sceny różańca to jakby być w szkole Maryi, by czytać Chrystusa, by wnikać w Jego tajemnice, by zrozumieć Jego przesłanie. Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją ta, która uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej pielgrzymki wiary, w której jest niezrównaną mistrzynią. Zwykle dziecko jest podobne do swojej matki. Więc jeżeli chcemy kontemplować oblicze Jezusa, to jest pewien obraz, jakim się papież Jan Paweł II, papież Franciszek posługuje, to gdzież mamy tego oblicza szukać? Właśnie w Jego Matce, w Maryi. Poznając tajemnicę Maryi, poznajemy tajemnicę Chrystusa. Na tym polega prawdziwa duchowość maryjna. Prawdziwa duchowość maryjna, proszę Państwa, to nie tylko pobożność, w sensie zachwycenia się pięknem Matki Bożej, w sensie takiego uczuciowego przylgnięcia jak do naszej matki, naszej mamy. To jest ważny element, ale na nim nie możemy poprzestać. Bardzo byśmy spłycili naszą relację do Matki Bożej, gdybyśmy traktowali ją tylko emocjonalnie, sentymentalnie. Cały wiek XIX uprawiał taką właśnie mariologię sentymentalną. Trochę na bazie nurtu kulturowego, jakim był romantyzm. Sobór Watykański II, czyli nauczanie Kościoła sprzed ponad 60 laty, każe nam właśnie na Maryję spojrzeć przez pryzmat Chrystusa. Na obrazie jasnogórskim na przykład Maryja jest tą, która pokazuje na Jezusa. Jest typem chodegetrii. Chodos, droga po grecku. Maryja pokazuje na Jezusa, sobą przyciąga uwagę pielgrzyma i przekierowuje tę uwagę na Jezusa, jakby chciała powiedzieć, On jest ważniejszy, idźcie do Niego. I taka jest prawdziwa pobożność maryjna, że ona nas prowadzi do Chrystusa. Szkoła Maryi jest tą, która uczy nas kontemplacji oblicza Jezusa. W szkole Maryi odnajdujemy Jezusa i dla Niego podejmujemy wysiłek rekolekcyjny. Jeszcze podsumowując tę wstępną refleksję, chcę jeszcze przywołać myśl wielkiego apostoła maryjnego, świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, który w takim dziełku Tajemnica Maryi pisze, że aby wznieść się i zjednoczyć z Bogiem, trzeba się posłużyć tym samym sposobem, jakim On się posłużył, by zstąpić do nas, stać się człowiekiem i udzielić nam swoich łask. A tym sposobem jest właśnie prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. Nie tylko sentymentalne, ale prawdziwe. A co to znaczy prawdziwe nabożeństwo, będziemy mieli jeszcze okazję wyjaśnić w kolejnych naszych zamyśleniach. Podsumowując tę wstępną refleksję, jeszcze raz stawiam przed oczy to pytanie. Czego chcę? Quid volo? Po co tu przyjechałem? Czego oczekuję? Od siebie nade wszystko. Może jest jakiś problem do rozwiązania w swoim sercu. Może jest coś, z czym się muszę wreszcie zmierzyć. Podjąć jakieś decyzje w swoim życiu. Rekolekcje, które by się nie kończyły postanowieniami, właściwie są bezowocne. To jest cała teologia rekolekcji. Rekolekcje to jest zawarcie lub odnowienie przymierza z Bogiem. Sięgnijmy do opisu przymierza zawartego chociażby w Księdze Wyjścia, przymierza synaickiego, które wyraźnie wskazuje na pewne zobowiązanie się wzajemne Boga i narodu wybranego, usankcjonowane prawnie, gdzie są obietnice dochowania przymierza i sankcje związane z zerwaniem tego zobowiązania. Podobnie jest na rekolekcjach. Rekolekcje są takim odnowieniem naszego przymierza, jakie zawarliśmy we Chrzcie Świętym. Dlatego powinny się rekolekcje kończyć jakimś konkretnym owocem, konkretnym postanowieniem, jakimś wytyczeniem na nowo tego celu. Więc rekolekcje nie są tylko po to, żeby tu odpocząć, one też, ten wypoczynek taki, zwłaszcza duchowy, ma istotne znaczenie, ale ważne jest to, żeby to był konkret. Ktoś tak powiedział, że gdybyśmy przynajmniej co tydzień poprawili się z jednego małego grzechu, to już po roku czasu bylibyśmy jak robaczki świętojańskie. Byśmy świecili świętością. Ale dlaczego tak się nie dzieje? Ile razy my przy spowiedzi podejmujemy postanowienie poprawy i co z tego zostaje? Właśnie postanawiamy i na tym się kończy. Więc rekolekcje powinny być takim czasem konsekwentnego podejmowania decyzji. Choćby drobnych, choćby małych, ale konsekwentnego. Dlatego czasem trzeba sobie postawić pytanie o jakiś problem, który jest w moim życiu, z którym się muszę zmierzyć. I to jest właśnie pytanie o ten problem. Ktoś powie, ja nie mam spraw do rozwiązania. No, może tak być, daj Boże, ale czy nie jest to trochę uciekanie od odpowiedzialności? Może właśnie to poczucie, że ja nie mam spraw do rozwiązania, może to jest właśnie problem do rozwiązania. Wyparcie problemu. Dlatego warto jeszcze raz sobie postawić to pytanie. Właśnie w ciszy adoracji. Quid volo? Czego ja chcę? Po co ja tu przyjechałem? Czego chcę się uczyć w szkole Maryi? Czy naprawdę chcę rozpoznawać oblicze Jezusa w Maryi i w sobie? Czy chcę, jak umiłowany uczeń Jan, wziąć Maryję do siebie? Mam tu na myśli 19 rozdział Ewangelii świętego Jana, który mówi nam o tym, że Jezus z krzyża mówi do Maryi: niewiasto, oto syn twój, wskazując na umiłowanego ucznia, a do Jana mówi: oto matka twoja. Możemy doznać pewnej konfuzji, pewnego zaniepokojenia, że Jezus do swojej matki mówi tak szorstko: niewiasto. Ale tu nie chodzi o sentymenty. Jezus, mówiąc do Maryi niewiasto, przywołuje pamięć o pierwszej niewieście, Ewie, przez którą, jak uczy tekst Księgi Rodzaju, dokonała się ta tragedia ludzkości. Maryja jest tą nową Ewą, nową niewiastą, którą Jezus daje uczniowi, a uczeń wziął ją do siebie. W tekście oryginalnym to wziąć do siebie, to znaczy wprowadzić ją do swojego domu, to związać z nią całe swoje życie. No i właśnie, czy chcemy, tak jak uczeń Jan, wziąć Maryję do siebie, do swojego życia, do swojego domu. Nie tylko pójść do jej szkoły, ale tę szkołę Maryi przenieść na swoją codzienność, na swoje codzienne życie. To są właśnie te zasadnicze tematy, zasadnicze ukierunkowanie naszych rekolekcji, nad którym warto się zastanowić w czasie tej dzisiejszej adoracji po mszy świętej. I myślę, że każdy z nas będzie miał o czym myśleć, będzie miał o czym rozmawiać w swoim sercu, w ciszy swego serca z Jezusem, pozwalając się przeniknąć Jego obecnością.